Major Stanisław Siorek napisał do mnie kilka listów. Zawsze były to listy w jakiś sposób komentujące kolejne informacje i publikacje poświęcone szukaniu skarbów, a raczej poniemieckich podziemi, ukrytych fabryk i tajnych skrytek. Takich, które mogą zawierać dosłownie wszystko. Niektóre listy były właściwie tylko komentarzem do publikacji. Czasem jednak istotnie wzbogacały one wiedzę o konkretnych sprawach. W niektórych zaś autor wręcz kwestionował to, co w danej sprawie już wtedy dawało się ustalić i co wydawało się pewne. W kilku sprawach kwestionowanych przez autora tych listów jestem pewien, że chciał on, siejąc zwątpienie, powstrzymać i tok publikacji i poszukiwania. Zapewne w przekonaniu, że takie właśnie akcje mogą w danej chwili przynieść więcej szkody niż pożytku, a w każdym razie jego zdaniem są one co najmniej wtedy przedwczesne. Jak było naprawdę i jaka była intencja poszczególnych listów, nie dowiemy się już niestety nigdy, bo ich autor, major Stanisław Siorek, zmarł nagle na początku lat 90. Był oficerem Służby Bezpieczeństwa, bardzo zaangażowanym w poszukiwanie ukryć i podziemi oraz w dokumentowanie wszystkiego, co można było w tych sprawach ustalić. Przez całe lata współpracował z Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich, pomagając w ustalaniu wojennych faktów i losów polskich więźniów i jeńców przebywających w latach wojny na Dolnym Śląsku. Sam także korzystał z materiałów komisji we własnych poszukiwaniach. O tym, co i gdzie, a także jak ukrywano, jako oficer służb specjalnych wiedział na pewno bardzo, bardzo wiele. Pracował nad tym zresztą przez wiele lat. Co jednak ustalił na pewno, tego się już niestety nie dowiemy. A szkoda, bo zabrał ze sobą ogromną wiedzę człowieka, któremu chyba tylko brakowało środków finansowych do ujawnienia zakonspirowanych skrytek i wyjaśnienia bardzo wielu tajemnic tej ziemi.
Well, this is not a miracle, for this is
ja zupełnie nieświadomie stworzyłem mit o skarbach na Sępiej Górze w Świeradowie. Takim właśnie jest motto jednego z listów od Stanisława Siorka, który otrzymałem od majora już po opublikowaniu tekstu Darnią przykryto 150 skrzyń. Opowiadałem w nim właśnie o tajemnicach Sępiej Góry. Stanisław Siorek twierdził w liście, że podane w mojej informacji dane są bardzo niepewne i prawie niemożliwe do zweryfikowania. Z listu majora wynika jednak, że okolice Świeradowa już w 1942 roku mogły rzeczywiście być miejscem przygotowania dużych, poważnych ukryć, jednak pod warunkiem, że, jak twierdził, były to skarby nauki o broni atomowej, a nie skarby takie materialne. Jeśli od tej tezy dołożymy wiedzę o wydobywaniu i przetwarzaniu właśnie na Podsudeciu, a nawet po bliskiej Szklarskiej Porębie, rud uranu oraz o znikaniu gdzieś w okolicach Świeradowa linii niemieckiej superłączności powiązanej z centralami telefonicznymi Riediger i Rene, to możliwość, a zarazem potrzeba ukrycia w tej okolicy 150 skrzyni jest jak najbardziej prawdopodobna. Mówiłem, pisałem i opowiadałem o Świeradowskiej Sępiej Górze jako o miejscu, które świadek, niejaki Michał S., wskazał polskim władzom w latach 70. jako miejsce ukrycia właśnie 150 skrzyń. Nawiązując do tego zdarzenia, Stanisław Siorek pisał do mnie tak. Jako członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu byłem organizatorem tego eksperymentu śledczego, którego celem było uterenowienie relacji tego świadka, właśnie Michała S. Otrzymawszy jego zeznania złożone w dniu 16 grudnia 70 roku w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach, udałem się do Świeradowa w celu wytypowania najbardziej prawdopodobnego miejsca, góry opisywanej przez tego świadka. W obrębie Świeradowa najbardziej odpowiednią wydała mi się właśnie Sępia Góra i pod tą górę został dowieziony świadek Michał S. By rozpoznał teren i potwierdził w terenie swoje wojenne doznania. To nie on nas, czyli kilka osób biorących udział w eksperymencie, wodził za nos, tylko myśmy na podstawie moich wcześniejszych oględzin terenowych pokazali świadkowi domniemaną górę, na której on, pomimo najusilnych starań, nie rozpoznał żadnego miejsca, w którym miał przebywać krótko po wojnie. Stanisław Siorek pisze dalej, że absolutną nieprawdą jest, by świadek był obserwowany przez tajne służby, by za nim krok w krok chodziła UBECJA czy NKWD lub KGB. Teraz jest taka moda, by dla podkreślenia ważności sprawy dorabiać szeroką aureolę męczeństwa, prześladowania itd. Jeszcze raz to podkreślam, to jest absolutna bzdura i dezinformowanie społeczeństwa. Jeśli obserwowaliśmy go, to tylko pod kątem upewnienia się, czy facet jest po prostu normalny, czy nie mamy do czynienia z wariatem lub kimś, komu coś się w nocy przyśniło. Major Siorek pisał, że trzeba pamiętać, iż w tamtych latach, czyli w czasie trwania wojny, nikt nie miał zielonego pojęcia o podziemnych skarbcach Rzeszy, a na ukrywanie dóbr kultury było przecież za wcześnie. W 1942 roku bowiem Niemcy jeszcze odnosili całkiem spore sukcesy wojenne i nie mieli powodów niczego ukrywać pod ziemią. Pisał, podziemne fabryki i dowóz do nich maszyn nie wchodziły w rachubę, bo o nich wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Zapewne Siorkowi chodziło w tym zdaniu o to, że w tym czasie takie fabryki jeszcze nie istniały. W tej sprawie autor listu niewątpliwie się mylił, albo co jest możliwe i chyba najbardziej prawdopodobne, chciał się mylić. Bo oczywiście fabryki takie już powstawały i istniały, choć ich liczba dopiero pod koniec wojny znacznie się powiększyła. Autor listu pisał dalej, że w 1971 roku, w czasie przeprowadzania omawianego eksperymentu śledczego, nikt, nawet członkowie Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, nie wiedzieli, że na naszych ziemiach były podziemne fabryki. Skąd mieliśmy tę wiedzę czerpać, gdy góry sobie były tylko niedokończoną budową? Wiedzę o podziemnych fabrykach zdobyłem dopiero znacznie później i odpowiednio ją upowszechniłem, tak pisał. To nie są przechwałki, bo możliwe jest to wszystko do sprawdzenia. Nie chcę kwestionować i tej tezy, bo jej autor nie może się bronić, ale warto pamiętać, że o podziemnych fabrykach wtedy, pod koniec wojny i już szczególnie po wojnie, wiedzieli nawet nieletni chłopcy, którzy w latach 40. i 50. po prostu się w nich bawili, po prostu do nich wchodzili.
Tajemnice z worka licz rzepy. Reklama.
Tato, jedziemy do Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, bo tam jest wyjątkowa wystawa Maskotki Olimpijskie dla dorosłych i dzieci. Musimy ją obejrzeć.
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Otwarte codziennie oprócz poniedziałków od 10 do 17. Zapraszamy. Po reklamie. Muzyczne Radio.
Stanisław Siorek pisał też tak. Protokół końcowy z eksperymentu śledczego dnia 25 czerwca 1971 roku. Z sporządził wiceprokurator wojewódzki Jan Sipowicz, pracujący w tamtym czasie właśnie w Okręgowej Komisji we Wrocławiu, i podawał informację, kto rzeczywiście był obecny przy sporządzaniu protokołu, wymieniając szereg nazwisk z ówczesnego kierownictwa Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. I pisał też tak: wymogiem proceduralnym w tamtym czasie było powołanie protokolanta, niejako niezależnego świadka tego, że zeznania Michała S. nie bywały wymuszone. Ale ten protokolant w istocie niczego nie protokołował. W danym wypadku protokolantem uczyniono niezaangażowanego w te sprawy i nieznającego tematu komendanta posterunku MO w Świeradowie. Nie dziwię się więc, że ten protokolant niczego nie mógł sobie przypomnieć, o czym pan pisał w swoim tekście. Jak wiadomo, eksperyment śledczy zakończył się niczym, bo świadek rzeczywiście nie rozpoznawał tego terenu. Tak kończył tę część listu Fiorek. I pisał jednak dalej, że sprawa 150 skrzyń ujawniona przez Michała S. jednak nie dawała mu spokoju, bo wierzył w prawdziwość relacji świadka i był pewien, że świadek nie kłamie i nie zmyśla. Natomiast zdaniem Siorka fakt, że świadek nie rozpoznał góry, jeszcze o niczym nie przesądzał, bo góra mogła być wytypowana fałszywie i należało szukać dalej. Siorek pisał też, że tak właśnie uczynił i podjął teren nowy już, ciche, bez fanfar i bez udziału innych ludzi, spokojne, systematyczne poszukiwania. Pomagali mu w tym wopiści, którzy doskonale znali teren. To oni ustalili, że jest co najmniej kilka gór odpowiadających opisowi świadka, ustalonych w Szlarskiej Porębie i w najbliższej okolicy, szczególnie w kierunku czeskiej granicy w Jakuszycach. Mając nowe namiary i nowe dane, usiłowałem skontaktować się ze świadkiem, ale otrzymałem zwrot korespondencji z adnotacją, że adresat nie żyje. Po opublikowaniu całości zebranego materiału wysłałem informację o nim na znany mi adres świadka, licząc, że przesyłkę odbierze jego syn. Zdziwiłem się niepomiernie, gdy osobiście odpowiedział mi świadek. Wyjaśniliśmy sobie to nieporozumienie, po czym przystąpiliśmy do przygotowywania kolejnej wyprawy w teren. Fiorek pisał w tej sprawie tak właśnie. Jej celem miała być identyfikacja góry, jednakże świadek w liście z 4 kwietnia 1989 roku, czyli jak widać, korespondencja i przygotowanie wyprawy trwało wiele lat. Zerwał jednak kontakt i odwołał wszystkie przygotowania. Twierdził bowiem, że sam chce znaleźć to prawdziwe miejsce. Fiorek informował nie tylko mnie, że później docierały do niego informacje, że Michał S. z dawnymi znajomymi ze Świeradowa szuka skarbu w skrzyniach na własną rękę i nieustannie penetruje miejscowy teren. Bada ciągle sępią górę, licząc na to, że coś tam jednak znajdzie. Zdaniem Stanisława Siorka, świadek i jego pomocnicy nigdy jednak niczego w tych miejscach nie znaleźli. Siorek przyznawał albo prowokował w swoim liście, że popełnił zasadniczy błąd w pierwotnym założeniu poszukiwań, czyli że źle wytypował górę do poszukiwań. Równocześnie jednak pisał, że sępiej góry nie można całkowicie lekceważyć, bo już po opublikowaniu tych tekstów o 150 skrzyniach znalazł się człowiek, który nawiązał z nim kontakt, a jest to człowiek bardzo kompetentny w robotach górniczych, członek Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego z Wrocławia. On udowodnił, że właśnie na tej górze faktycznie jest blacha przykryta grubą warstwą ziemi. Według niego opis terenu pasuje doskonale do opisu dokonanego przez świadka Michała S. Fiorek pisał wręcz wprost: to wielka ulga, że nie tylko ja uległem sugestiom dotyczącym tej sprawy. Major Fiorek miał nadzieję, że znajdzie się informator, który opowiadał o wyrwanym z sępiej góry telefonicznym niemieckim kablu i wskaże kierunek na, jak pisał, Czarną Górę i okolice, bo tam transportowano w 1942 roku maszyny i urządzenia, czyli do miejsca posadowienia podziemnej fabryki i chyba laboratorium atomowego. Dlatego to wszystko było tak tajne, zapewniał major.
Worth nothing else but love. take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth? Nothing else but love. I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Where the land meets the sea, she'll be smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer. Her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory after long. Home is a place where I yearn to be.
Stanisław Siorek nie mylił się w ostatniej części listu, gdy używał nazwy Czarna Góra, bowiem jak twierdził, przedmiotem poważnego zainteresowania powinien być właśnie rejon Czarnej Góry, Wysokiego Kamienia i Koźlich Skał. Miejsca, które także doskonale pasują do opisu sporządzonego przez świadka Michała Wes. Tym bardziej, że świadek, opisując dojazd do miejsca rozładunku skrzyń w górach, mówił wyraźnie, że dopiero wyjeżdżając z jakiejś miejscowości zobaczył tablicę Bad Flinsberg, czyli Świeradów, a potem jechali jeszcze przez jakieś pół godziny. To zaś pozwala założyć, że ów transport mógł rzeczywiście dojechać gdzieś właśnie w okolicy Szklarskiej Poręby, Jakuszyc, tam gdzie i gór jest dość i warunki wręcz idealne i pasują do opisu świadka. Jest tam też droga wzdłuż toru, jest tor, jest rozległy teren pozwalający na ukrycie właściwie wszystkiego. Siorek spekulował też, że w skrzyniach mógł być właśnie uran, który musiał być, jako bardzo niebezpieczny dla zdrowia, transportowany przez więźniów i tak przecież przeznaczonych na zagładę. A taka ilość rudy lub koncentratu uranu w tamtym czasie to był najprawdziwszy skarb. Tym bardziej, że właśnie w 1942 roku Speer w towarzystwie niemieckich uczonych informował Hitlera o rozbiciu atomu i wynalezieniu maszyny uranowej i cyklotronu. O tym, jakie znaczenie przywiązywano do takich zdarzeń, świadczy fakt, że w tym czasie w kręgach kierowniczych III Rzeszy budowę bomby atomowej przewidywano już na 1944 rok, co na szczęście się nie powiodło, pomimo prowadzonych badań przez kilka różnych ośrodków badawczych i kilka niemieckich ministerstw, w tym także SS i Marynarkę. Pisał zresztą o tym sam Speer. Warto dziś przypomnieć tę sprawę, bo także ostatnio zbiegło się kilka informacji jeszcze bardziej komplikujących historię tych 150 skrzyń. Jest bowiem pewien leśnik ze Świeradowa, który uważa, że Sępia Góra jest pełna sztolni i jest człowiek, który pamięta, że z tej właśnie góry wyrwano doskonałe kable telefoniczne. Są także informatorzy, którzy z uporem twierdzą, że jednym z centrów obróbki uranu mogła być nieczynna już niestety od wielu lat szklarsko-porębiańska huta szkła. Opowiadano mi także, że nieżyjący już doskonały radiestheta Karol Tomala badał okolice Wysokiego Kamienia i Czarnej Góry i to właśnie on twierdził, że wnętrza tych gór kryją atomowe laboratoria. Czy tak właśnie było? Czy do tych laboratoriów już pod sam koniec wojny podążały dziwne transporty kierowane z Piechowic między innymi w te okolice i w okolice Rozdroża Izerskiego? Tego niestety nie wiemy. I być może nie dowiemy się tego nigdy.